Rozdział szósty. Światło poranka. Ślisk spędził noc na kawałku nadgryzionej gąbki, pod stołem na dolnym poziomie fabryki, owinięty w szeleszczącą, cuchnącą, wolnymi monomerami płachtę bąbelkowej folii. Śnił o kidzie Afryce, o wozie kida. W tych snach stapiali się ze sobą i zębami kida stawał się rząd małych, chromowanych czaszek. Zbudził go zimny wiatr, plujący przez puste okna fabryki pierwszym tej zimy śniegiem. Leżał potem i myślał o problemie z piłą sędziego i dlaczego przegub się wyłamuje, kiedy tylko próbuje rozciąć coś twardszego niż płyta wiórowa. Początkowo plan tej ręki przewidywał sztuczne palce, każdy zakończony miniaturową elektryczną piłą łańcuchową. Zarzucił jednak tę koncepcję z kilku powodów. Elektryczność jakoś nie wydawała się zadowalająca, nie była dostatecznie fizyczna. Powietrze to było rozwiązanie. Wielkie zbiorniki sprężonego powietrza albo silnik spalinowy, gdyby udało się znaleźć części. W psiej samotni można było znaleźć części praktycznie do wszystkiego, jeśli tylko człowiek grzebał dostatecznie długo. A gdyby nawet nie, wokół Jersey istniało przynajmniej pół tuzina miasteczek z całymi hektarami martwych maszyn. Tylko wybierać. Wyczołgał się spod blatu, jak pelerynę ciągnąc za sobą przezroczysty koc z miniaturowych plastikowych poduszeczek. Pomyślał o człowieku na noszach w swoim pokoju i o Cherry, która spała w jego łóżku. Jej kark nie zesztywnieje. Przeciągnął się i skrzywił. Niedługo wraca Gentry. Trzeba będzie mu to wszystko wytłumaczyć, a Gentry nie lubił towarzystwa ludzi. Ptasiek zaparzył kawę w małym pomieszczeniu służącym w fabryce jako kuchnia. Na podłodze leżały popękane plastikowe płytki, a pod ścianą błyszczał rząd zlewozmywaków z poszarzałej stali. Okna zasłaniały półprzejrzyste płachty, wydymane wiatrem na przemian do wnętrza i na zewnątrz. Przepuszczały mleczny blask, w którym pomieszczenie wydawało się jeszcze zimniejsze niż w rzeczywistości. Jak stoimy z wodą? Zapytał Ślisk, wchodząc do kuchni. W ramach swoich obowiązków ptasiek codziennie rano zaglądał do zbiorników na dachu i wyławiał naniesione przez wiatr liście czy jakąś zdechłą wronę. Potem sprawdzał szwy na filtrach i wpuszczał 50 litrów świeżej wody. Jeśli wyglądało na to, że się kończy. Prawie cały dzień trwało, nim 50 litrów przesączyło się przez system do kolektora. To, że ptasiek pilnował tej roboty, było główną przyczyną, dla której Gentry go tolerował, chociaż wstydliwość chłopaka też pewnie nie szkodziła. Ptasiek potrafił być praktycznie niewidzialny, przynajmniej jeśli chodzi o Gentry'ego. Mamy mnóstwo, zapewnił ptasiek. Czy można tu jakoś wziąć prysznic? Spytała Cherry ze swego miejsca na starej plastikowej skrzynce. Miała cienie pod oczami, jakby nie spała, ale lisza i ukrywała pod makijażem. Nie, odparł Ślisk, nie o tej porze roku. Tak sądziłam, oświadczyła ponuro Cherry, przygarbiona w swojej kolekcji skórzanych kurtek. Ślisk nalał sobie resztkę kawy i stanął przed nią. Pił powoli. Jakiś problem? Zapytała. Tak, ty i ten gość na górze. Jakim cudem jesteś tutaj, na dole? Skończyłaś dyżur, czy co? Z kieszeni zewnętrznej kurtki wyjęła sygnalizator. Kiedy coś się zmieni, to zacznie dzwonić. Dobrze spałaś? Tak, dość dobrze. A ja nie. Powiedz mi, Cherry, jak długo pracujesz dla Kida Afryki? Jakiś tydzień? Naprawdę jesteś technikiem medycznym? Wzruszyła ramionami. W przybliżeniu, dostatecznie dokładnym, by się zająć grafem.
Grafem?
Tak, grafem. Kid raz go tak nazwał. Ptasiek zadrżał. Nie popracował jeszcze swoimi fryzjerskimi narzędziami, więc włosy sterczały mu na wszystkie strony. A jeśli, zastanowił się, a jeśli on jest wampirem? Cherry przyjrzała mu się zdziwiona. Zgłupiałeś? Ptasiek z powagą pokręcił głową, szeroko otwierając oczy. Cherry zerknęła na Ślizga. Czy twój kumpel ma równo pod sufitem? Nie ma wampirów, wyjaśnił ptaszkowi Ślizg. One nie są prawdziwe, rozumiesz? Są tylko w stymach. Ten facet nie jest żadnym wampirem, jasne? Ptasiek przytaknął, choć wcale nie wydawał się przekonany. Wiatr napiął plastikową płachtę pełną mlecznego światła. Próbował zabrać się do pracy przy sędzi, ale ptasiek znowu gdzieś zniknął, a myśli nie opuszczał obraz postaci na noszach. Było za zimno. Musi pociągnąć kabel spod dachu fabryki z terytorium Gentry'ego i uruchomić parę grzejników, ale to oznaczało kłótnie z Gentrym o pobór mocy. A prąd należał do Gentry'ego, ponieważ to on wiedział, jak wyssać go z Agencji Energii Atomowej. Ślisk siedział w fabryce trzecią zimę, ale Gentry był już tu 4 lata, nim Ślisk trafił w to miejsce. Kiedy razem urządzili mu poddasze, Ślisk odziedziczył pokój, gdzie teraz umieścił Cherry i tego człowieka, którego Kid Afryka nazwał podobno grafem. Gentry uważał, że fabryka należy do niego, że on był tu pierwszy i zdobył prąd tak, żeby agencja się nie dowiedziała. Ale Ślisk robił sporo rzeczy, którymi Gentry sam by się nie zajmował. Na przykład pilnował, żeby nie zabrakło jedzenia. Albo naprawiał, kiedy coś się zepsuło, kiedy zwarły się przewody albo zatkał filtr. To właśnie Ślisk brał wtedy narzędzia i uruchamiał wszystko, co trzeba. Gentry nie lubił ludzi. Całe dnie spędzał ze swoimi dekami, organami F, X i holoprojektorami. Wychodził, kiedy był głodny. Ślisk nie rozumiał, co właściwie Gentry próbuje zrobić, ale zazdrościł mu tej wąsko zdefiniowanej obsesji. Gentry'ego nic nie ruszało. Kid Afryka nie mógłby go zahaczyć, ponieważ Gentry nie pojechałby do Atlantic City. Nie wpadłby w takie gówno i nie zaciągnął u Kida Afryki długu wdzięczności. Bez pukania wszedł do swojego pokoju. Cherry gąbką myła facetowi pierś. Miała białe, jednorazowe rękawiczki. Z pomieszczenia, gdzie gotowali jedzenie, przyniosła butanowy palnik i jeszcze ciepłą wodę w metalowej salaterce. Zmusił się do spojrzenia na ściągniętą twarz, obwisłe wargi rozchylone akurat tak, by odsłonić pożółkłe zęby palacza. To była twarz z tłumu, twarz z ulicy, twarz, jaką można zobaczyć w każdym barze. Cherry obejrzała się na Ślizga. Usiadł na krawędzi łóżka, na rozpiętym śpiworze. Rozłożyła go jak koc, a naderwany koniec wcisnęła pod piankę. Musimy pogadać, Cherry. Wiesz o tym. Wycisnęła gąbkę nad salaterką. Jak się wplątałaś w interesy Kida Afryki? Schowała gąbkę do kosmetyczki, którą wcisnęła do nylonowej torby z poduszkowca Kida. Zauważył, że nie wykonuje żadnego zbędnego ruchu i nie zastanawia się nad tym, co robi. Znasz taki lokal? Nazywa się u Moby Jane? Nie. Zajazd przy Międzystanowej. Miałam tam kumpla. Był szefem już miesiąc, kiedy się do niego wprowadziłam. Moby Jane jest ogromna. Siedzi na tyłach w zbiorniku z dożylną kroplówką kokainy na ręku i jest obrzydliwa. No więc, jak mówiłam, wprowadziłam się tam do mojego kumpla Spencera, nowego szefa, bo miałam kłopoty z papierami w Cleveland i chwilowo nie mogłam pracować. Jakie kłopoty? Normalne, jasne? Mam opowiadać, czy nie? Spencer wyjaśnił mi stan właścicielki i wcale mi nie zależało, żeby ktoś się dowiedział, że jestem technikiem medycznym. Inaczej od razu by mi kazali zmieniać filtry w jej zbiorniku i pompować rafinowaną kokę w 200 kilo halucynującej psychotyczki. Zrobili ze mnie kelnerkę, barmankę, nie ma sprawy. Mieli też niezłą muzykę. Bywało ostro, ale nikt mnie nie ruszał, bo wiedzieli, że jestem ze Spencerem. Aż raz budzę się rano i Spencera nie ma. A potem się okazuje, że zniknął z ich forsą. Grubym tamponem ligniny osuszyła śpiącemu pierś. Trochę mi przyłożyli, spojrzała na Ślizga i wzruszyła ramionami. I powiedzieli, co zrobią. Skują mi ręce na plecach, wsadzą do zbiornika z Moby Jane, podkręcą jej kroplówkę na maksa i powiedzą, że mój chłopak ją obrobił. Rzuciła wilgotną ligninę do salaterki. Zamknęli mnie w komórce, żebym mogła jeszcze pomyśleć, zanim mnie załatwią. Ale kiedy drzwi się otworzyły, stał tam Kid Afryka. Nigdy przedtem go nie widziałam. Panno Chesterfield mówi, mam powody przypuszczać, że do niedawna była pani dyplomowanym technikiem medycznym. I złożył ci propozycję. Propozycję akurat. Sprawdził moje papiery i zabrał mnie od razu. Nie było ani żywej duszy, choć to sobota wieczorem. Wyszliśmy na parking, a tam czekał już jego poduszkowiec z tymi czaszkami na masce obok dwóch wielkich czarnych facetów. Zresztą to mi odpowiadało, byle dalej od tego zbiornika. Czy miał już tam naszego przyjaciela? Nie, ściągnęła rękawiczki. Kazał mi się odwieźć do Cleveland na przedmieście. Duże stare domy, ale trawniki zarośnięte i nierówne. Weszliśmy do takiego, gdzie było sporo ochrony. Pewnie jego. Ten tutaj, podciągnęła niebieski śpiwór pod brodę śpiącego, leżał w sypialni. Miałam od razu zaczynać. Kit obiecał, że dobrze mi zapłaci.
I wiedziałaś, że przywiezie cię tutaj, do samotni?
Nie. I on chyba też nie wiedział. Coś się stało. Następnego dnia przyszedł i powiedział, że wyjeżdżamy. Myślę, że się czegoś wystraszył. To wtedy tak go nazwał. Graf. Był zły i chyba się bał. Graf i jego pieprzony LF, powiedział.
Jego co?
LF.
Co to jest?
Chyba to, wskazała bezkształtny, szary pakiet umocowany nad głową leżącego.